na zegarze 5,5 minuty po godzinie 19. Polskie Radio Poznań, audycja w sportowym rytmie powraca na antenę. Zapraszamy na drugą część spotkania z muzyką i sportem w składzie realizujący nasz program Łukasz Kurzawski i pracujący w studiu
Wojciech Bernard
i Krzysztof Radajczak. Będziemy z Państwem do godziny 20. Oczywiście emocje koszykarskiego meczu Ekstraklasy pań Enea ZS Poznań kontra GTK Gdynia, o jeździeckiej kawaliadzie, która zbliża się wielkimi krokami, o tym, co działać będzie na torze Poznań, jeśli chodzi o wyścigowe emocje kartingowe, samochodowe i motocyklowe. Będzie także o czarnym sporcie i magazynie piłkarskim Wielkopolskie Gole, tym razem m.in. o rezerwach kolejorza, które mają nowego trenera, o szkoleniu w Wielkopolsce, a także o piłce nożnej w wykonaniu pań. Najważniejsze informacje tej sportowej niedzieli 3 stycznia.
Zaczniemy jednak od skoków narciarskich, bo dzisiaj tam dobre informacje dla polskich kibiców. Kamil Stoch wygrał kolejny konkurs turnieju czterech skoczni, który odbył się w austriackim Innsbrucku. Trzecie miejsce zajął Dawid Kubacki. Obu Polaków przedzielił Słoweniec Andrzej Laniszek tuż za podium. Na czwartej pozycji zawody zakończył Piotr Żyła. 18 był Andrzej Stękała, 19 Aleksander Zniszczoł. Do drugiej serii nie awansowali Maciej Kot i Klemens Murańka. Dzięki zwycięstwu Stoch objął prowadzenie w klasyfikacji generalnej turnieju. Drugi jest Kubacki, a trzecie miejsce zajmuje Norwek Halvor Egner Granerud. Czwarty i ostatni konkurs rozegrany zostanie 6 stycznia w Bischofshofen. Amerykanka Jessica Diggins wygrała rywalizację kobiet na 10 km techniką dowolną podczas zawodów Pucharu Świata w biegach narciarskich w szwajcarskiej miejscowości Valmustar. To trzeci etap prestiżowego cyklu Tour de Ski. Najlepsza z Polek Izabela Marcisz była 27. W zmaganiach mężczyzn na 15 km triumfował Rosjanin Aleksander Bolszunow. Polacy daleko. Najwyżej na 45. pozycji sklasyfikowany został Dominik Bury. O pucharowe punkty rywalizowały dziś także Alpejki. Slalom kobiet w Zagrzebiu wygrała liderka cyklu Słowaczka Petra Wlchowa. Polki nie startowały. Jadący Toyotą Jakub Przygoński zajął 9. miejsce na pierwszym etapie rajdu Dakar z Dżudy do Biszy. Na liczącej ponad 600 km trasie najszybszy był kierujący Mini Morisem Hiszpan Carlos Sainz. Dobrze pojechali motocykliści Orlen Teamu. Maciej Giemza uzyskał 18. czas, a 21. był Adam Tomiczek. Zwyciężył Australijczyk Toby Price. W kategorii quadów najlepszy był Francuz Alexandre Giraud, a Kamil Wiśniewski uzyskał 8. wynik. Trwają spotkania drugiej ligi grupy D koszarzy. Między innymi derbowe starcie rycerzy Rydyna z Eneą Basket Junior Poznań. Jest już trzecia kwarta tego meczu i gospodarze z Rycyny prowadzą 55-41. Trwa także spotkanie w Ostrowie Wielkopolskim, gdzie rezerwy Stalówki podejmują drużynę Sudetów Jelenia Góra. Ekipa gospodarzy trochę zmniejszyła dystans do gości. W tej chwili Jeleniogórzanie prowadzą tylko 63-56. I na koniec zaglądamy jeszcze do hali na poznańskim Piotrowie. Tam dzisiaj o punkty w Ekstraklasie koszykarek walczą zawodniczki Enei ZS-u Poznań. Na razie z hali dobre informacje w starciu z GTK Gdynia miał dla nas Dawid Cytrowski. Zapewne kończy się, o ile nie zakończyła się już, druga kwarta tego meczu. Halo Dawid, jesteśmy ponownie na antenie.
Dokładnie 30 sekund temu pierwsza połowa tego spotkania się zakończyła i o ile wcześniej miałem dla Państwa dobre informacje, tak teraz myślę, że mam bardzo dobre informacje, bo to prowadzenie drużyny Enei ZS-u jest coraz bardziej wyraźne po dwóch kwartach. Poznaniąki prowadzą bowiem 48-30. Ta efektowna 18-punktowa zaliczka to przede wszystkim efekt naprawdę rewelacyjnej końcówki drugiej kwarty tego meczu. Zupełnie pogubiły się rywalki z Gdyni, to też trzeba otwarcie powiedzieć. W zasadzie ich cały pomysł na grę ofensywną ogranicza się do rzutów za 3 punkty. No i niestety, no albo niestety, lwia część tych rzutów nawet nie dolatuje do obręczy. Trudno zatem mówić o tym, by podopieczne trenera Grzegorza Zielińskiego miało jakoś specjalnie wysoko postawioną poprzeczkę, ale warto jednak odnotować ich naprawdę całkiem nie najgorszą grę, szczególnie w tej drugiej kwarcie. O ile wcześniej mówiłem, że na główną armatę wyrasta Jovana Popowicz, no to później dał troszeczkę jej odpocząć trener Grzegorz Zieliński, a punkty gdzieś po cichutku zaczęła zdobywać kapitan drużyny Daria Marciniak. Środkowa często no, królowała pod tablicami, zbierała niecelne rzuty koleżanek, dobijała je, no i stąd też uzbierała już 14 punktów na swoim koncie. Rzut oka na statystyki, bo właśnie te statystyki po dwóch pierwszych kwartach mamy przed sobą. No i trudno mówić, żeby poprzeczka była wysoko postawiona, jeżeli skuteczność jest gry drużyny GTK Gdynia wynosi dokładnie 36%. Gdynianki trafiły 11 rzutów na 30 oddanych prób. Dużo lepsze statystyki po stronie poznańskiej. 20 na 34 to daje 58% skuteczność z gry i aż 72% skuteczność za 2 punkty. Jeżeli to utrzymają podopieczne trenera Grzegorza Zielińskiego także w dwóch kolejnych kwartach, to myślę, że o zwycięstwo możemy być dzisiaj spokojni.
To będzie pierwsza duża sportowa impreza w tym nowym 2021 roku w Poznaniu. Nie udało się w grudniu, ale ma udać się w lutym. A mowa oczywiście o jeździeckiej kawaliadzie. Gdzie i dokładnie kiedy? O tym w rozmowie Grzegorza Hałasika.
Dla sympatyków jeździectwa z Wielkopolski i nie tylko mamy wiadomość dobrą i złą. Dobra jest taka, że kawaliada ocalała i odbędzie się tej zimy. Zła, że jednak ze względu na sytuację w ograniczonej formie. Dyrektor całego cyklu Radosław Kulupa.
To będzie w tym roku kawaliada Winter Tour. Mówimy oczywiście o pierwszym kwartale roku 2021. Po raz pierwszy w 11-letniej historii kawaliady będzie ona zorganizowana w formie dwutygodniowego turu, w formie zawodów tylko wyłącznie w skokach przez przeszkody. W randze od CSI dwóch gwiazdek W przez CSI jedną gwiazdkę, CSI Młode Konie oraz nie zabraknie tego, o co walczą najmłodsi adepci i pasjonaci jeździectwa, czyli kawaliady Future.
To wszystko na Targach Poznańskich.
Od 11 do 14 lutego, 4 dni, następnie 3 dni przerwy technicznej i od 18 do 21 lutego.
Raz zbudować infrastrukturę na niejedne zawody.
To daje nam możliwość, żeby zorganizować dwutygodniowy tur, żeby jak najwięcej zawodników mogło przygotować się do nadchodzącego sezonu, a co też niesamowicie istotne, będą mogli zdobywać bardzo cenne punkty do światowych rankingów, bo będziemy mieli aż 3 Grand Prix, 3 duże rundy zaliczane do rankingu FAI. Wisienką na torcie, zwieńczeniem tak naprawdę dwutygodniowego turu będzie Grand Prix o wysokości od 140 do 160 cm, które pozwoli na zdobycie punktów do Pucharu Świata Ligi Europy Centralnej.
Środowisko jeździeckie przebierało nogami, domyślam się, że pewnie też lobbowałoby impreza się odbyła, bo i zawodnicy, i konie są głodni startu.
Oczywiście, że tak. W przypadku sportów motorowych możemy schować auto do boksu, gdzieś tam ćwiczyć na siłowni i można powiedzieć, że ten sezon jako tako jest przećwiczony. W przypadku jeździectwa to jest nieodzowne i zawodnicy, i konie muszą być cały czas w ruchu, muszą być w formie, muszą się przygotowywać i ćwiczyć.
Program, jak wspomnieliśmy, niestety ze względu na sytuację okrojony, czyli bez pokazów, bez zaprzęgów, bez innych jeździeckich konkurencji, no i niestety bez kibiców na trybunach.
Bez kibiców na trybunach, ale niesamowicie liczymy i wiemy o tym doskonale, że społeczność kawaliady jest z nami już od 11 lat i specjalnie dla nich, dla wszystkich pasjonatów przecież uruchamiamy Kawaliada TV. Będzie transmisja wszystkich i myślę, że to warto podkreślić, wszystkich konkursów przez cały dwutygodniowy tur, ale najważniejsze i najciekawsze, najbardziej emocjonujące sportowe konkursy będą także transmitowane w TVP Sport.
Kawaliada też będzie w trochę innym miejscu. No skoro nie ma kibiców, to może jest to mniej ważna informacja, ale jednak to będą inne pawilony niż do tej pory.
Tak, to będą inne pawilony niż do tej pory. Główna arena zawodów będzie zorganizowana w pawilonie 3A. To tak dla uzmysłowienia, to jest naprzeciw hotelu Sheraton. Co bardzo istotne, jesteśmy w stanie dzięki temu też, i trochę korzystając, można powiedzieć, z tej sytuacji, która w tym momencie nie pozwala na wpuszczenie kibiców, zaoferować zawodnikom największą w historii kawaliady arenę główną o wymiarach 70 na 35 metrów. To jest już bardzo, bardzo przestronna arena, dająca bardzo dużą swobodę, ale też pozwalająca na podkręcanie sportowych emocji, pozwalająca na wykonywanie pewnych skrótów, które potem tylko tę współzawodnictwo podgrzewają.
Targowe jeździectwo wraca do korzeni, bo pierwsze zawody konne na targach właśnie się w tym miejscu, w tych pawilonach odbywały, jak one jeszcze trochę inaczej wyglądały.
Tak, nawet ja już tego nie pamiętam, tylko gdzieś ze zdjęć archiwalnych kojarzę. Natomiast rzeczywiście trzeba sobie powiedzieć, że wtedy to był zupełnie, zupełnie inny pawilon ze słupami na środku, gdzie trzeba było rzeczywiście lawirować pomiędzy. Były to też zawody oczywiście o wiele niższej rangi i to było dopuszczalne. Natomiast teraz, mając tak przestronne hale i oferując największy parkour, największą arenę w dotychczasowej historii kawalerii zawodnikom, jesteśmy przekonani, że wykorzystujemy maksymalnie ten trudny czas, ale jednak czas, który pozwolił nam na przygotowanie zawodów stricte sportowych, stricte pozwalających na zdobywanie punktów w światowych rankingach dla polskich zawodników.
Arena nie koliduje ze szpitalem, który czeka na pacjentów na targach?
Nie, nie koliduje. Co więcej, teren Międzynarodowych Targów Poznańskich jest tak obszerny i tak duży, że pozwala na wytyczenie tak naprawdę kilkusetmetrowej strefy buforowej. Szpital nawet nie będzie w ogóle widoczny zarówno ze strony zawodników, jak i zaplecza. Pomiędzy nim są jeszcze dwa rzędy innych pawilonów, także tutaj w 100% jest zapewnione bezpieczeństwo i komfort.
Nie było kibiców w grudniu na targach, nie będzie kibiców w pierwszym kwartale na trybunach, w halach w Lublinie, w Krakowie i w Warszawie. Będą zawodnicy w Poznaniu, a kibice przed komputerami i telewizorami.
Zdecydowanie tak, natomiast walczymy do końca i na pewno, jeżeli tylko będziemy mogli wpuścić publiczność, nawet w małej formie, to na pewno z tego skorzystamy.
Nawet w lutym w Poznaniu?
Jeżeli przepisy na to pozwolą, to zrobimy wszystko, by tej obietnicy dotrzymać.
20 minut po godzinie 19, audycja w sportowym rytmie. Mówiliśmy o jeździeckiej kawaliadzie. Rok 2021 ciekawie zapowiada się także dla miłośników koni mechanicznych. Co przygotował na nowy rok Automobil Klub Wielkopolski? Posłuchajmy.
Najczęściej bywa tak, że staramy się alfabetycznie wjeżdżać w kolejny sportowy rok. Tak jest i w przypadku 2021 roku. W tym wydaniu audycji w sportowym rytmie w niedzielę 3 stycznia naszym gościem prezes Automobil Klubu Wielkopolski, pan Bartosz Bieliński. Panie prezesie, podsumowaliśmy udany dla was ten pandemiczny, trudny rok 2020, ale trzeba spojrzeć w przyszłość. Czy w ogóle, będąc szefem takiego stowarzyszenia, organizatora naprawdę tych największych imprez w sporcie motorowym, można cokolwiek planować wciąż w tym trudnym, zawirusowanym nadal okresie?
No i trzeba planować. Musimy iść do przodu, nie zważając na to, co się wokół nas dzieje, czyli ta zła pandemia. Mimo tego, że ta pandemia panowała w naszym kraju, udało nam się przeprowadzić pod ścisłym reżimem tutaj sanitarnym zawody w zeszłym roku, więc w tym roku również planujemy i miejmy nadzieję, że ta pandemia nam trochę odpuści i będziemy mogli te zawody przeprowadzić w szerszym gronie z kibicami, z całą tą otoczką, tak jak to powinno być.
Panie prezesie, jak wygląda zatem ten wstępny terminarz, do którego trzeba się przymierzać także organizacyjnie?
Planujemy już bardzo wcześnie. Zaczynamy w marcu memoriałem Henryka Siódeckiego, jeżeli chodzi o karting, więc to jest pierwszy weekend marca. Potem w kwietniu znowu karting, a wielkie ściganie, znaczy karting też jest wielkie ściganie, tylko na małych kółkach, ale większe ściganie, czyli wyścigowe samochodowe Mistrzostwa Polski, planujemy już w drugi weekend maja, czyli to będzie pierwsza, druga runda wyścigowych samochodowych Mistrzostw Polski. Następnie początek czerwca mamy zaplanowany weekend z mistrzostwami CEZU, czyli Europy Środkowej, FIA. Następnie mamy lipiec i kończymy cykl w połowie września.
Wiem, że pan także działa w Zarządzie Głównym Polskiego Związku Motorowego. Jeśli chodzi o takie spojrzenie bardziej ogólne na kraj, też wszyscy mają te swoje terminarze powolutku układane?
Tak, wszyscy przygotowujemy się do tego roku, żeby ten 2021 jakby w pewnym momencie nadgonić to, co się straciło w 2020, więc wszystkie dyscypliny, wszystkie konkurencje są gotowe, kalendarze są opublikowane, zatwierdzone, więc tylko musimy patrzeć, co się dzieje za oknem, żeby ten sezon przeprowadzić. Motocykle, Mistrzostwa Polski w motocyklach również są zaplanowane, 3 rundy w Poznaniu, rundy zagraniczne są planowane, tak jak wcześniej wspomniałem, kartingowy, Rotax, ROK, to wszystko, te kalendarze są już zatwierdzone, będziemy jeździć, jak nam sytuacja pozwoli i miejmy nadzieję, że również wyłonimy wiele tytułów.
No to my też patrzymy za okno piękny las, ale tam dalej w oddali jest nitka toru Poznań. Na tej nitce właśnie mają toczyć się te najważniejsze wyścigowe samochodowe Mistrzostwa Polski, motocyklowe Mistrzostwa Polski, nieco bardziej w głębi tor kartingowy. No więc zapytam o to, czy też staracie się trzymać w jak najlepszym stanie ten tor?
Jak najbardziej, no to jest nasz priorytet. Wszystkie pieniążki, które Automobil Klub zarabia, przeznaczamy na cele statutowe, w tym właśnie na utrzymanie toru Poznań. Inwestujemy w ten tor, chcemy ten tor podnieść o poziom wyżej. A i tak z roku na roku będziemy się starać, żeby ten tor gdzieś tam zagościł w tych kalendarzach, nawet tych najlepszych serii, czy to motocyklowych, kartingowych, czy samochodowych. Nowością w tym roku będzie tor rallycrossowy. Mam nadzieję, że pogoda, czyli łagodna zima sprawi, że zdążymy do połowy roku, bo pierwsza runda rallycrossu w Poznaniu jest zaplanowana na sierpień. Miejmy nadzieję, że nam się uda ten tor zrealizować, wykończyć, tak żebyśmy nową konkurencję mogli zagościć w Poznaniu.
To oznacza, że będziecie na ten rallycross stawiać jeszcze bardziej, bo wiem, że w sezonie 2020 już były sukcesy w tej konkurencji motorowej zawodników AW.
Widać też po frekwencji, blisko ponad 100 zawodników na każdej rundzie, czy to w Sączynie, czy w Toruniu. Zawodnicy z Automobil Klubu również stawiają gdzieś na podiach. Mamy tutaj mistrza Polski Damiana Litwinowicza, mamy mistrza Polski Bartka Jedzikowskiego. Więc widać, że ta konkurencja też już się tutaj wplata w nasze struktury klubowe. Jest to bardzo ciekawa, interesująca konkurencja, gdzie z jednego miejsca możemy obejrzeć całą walkę wszystkich zawodników w jednym miejscu. Więc miejmy nadzieję, że uda nam się to zrealizować i będziemy mogli zaprosić fanów motoryzacji na tor rallycrossowy, na tor Poznań.
To jest audycja sportowa, więc głównie o tym wielkim sporcie rozmawiamy, ale na koniec zapytam króciuteńko o tych, którzy chcieliby dołączyć do Automobil Klubu Wielkopolski, bo czują w taką sobie motoryzacyjną pasję. Też dla nich macie propozycje chociażby takich rajdów, które są przeznaczone dla amatorów kierownicy, a nie dla profesjonalistów.
No tak, nasze hasło, łączy nas motoryzacja, czyli wszyscy, którzy gdzieś z tą motoryzacją mają do czynienia, znajdą coś dla siebie. Automobil Klub Klub Wielkopolski to nie tylko, tak jak pan redaktor wspomniał, strona sportowa, ale też również strona turystyczna. Rajdy turystyczne, rajdy nawigacyjne. Mamy komisję pojazdów zabytkowych, czyli tych fanów tej motoryzacji z dawnych lat też zrzeszamy. Mamy ratowników drogowych, mamy koło driftu, mamy koło Porsche, więc tych wszystkich motoryzacyjnych aspektów jest u nas wiele, więc chyba nie ma dziedziny związanej z motoryzacją, którą my byśmy tutaj w strukturach Automobil Klubu nie mieli, więc zapraszamy. Każdy znajdzie na pewno coś, co go interesuje w motoryzacji, więc już serdecznie zapraszamy na stronę Automobil Klubu i żeby wstąpić w nasze szeregi, bo tu jest fajnie.
W pierwszej godzinie audycji w Sportowym Rytmie w rozmowie z Marcinem Pawlickim z Polskiej Agencji Prasowej mówiliśmy m.in. o tym, co może czekać żużlowców z Leszna, Gniezna i Ostrowa Wielkopolskiego w tym nowym roku. Teraz wrócimy jeszcze na chwilę do czarnego sportu, ale już w kontekście poznańskich Skorpionów, czyli ekipy PSŻ-u występującej na Golęcinie w rozgrywkach drugiej ligi.
Najprawdopodobniej do Wielkiej Nocy, do 4 lub 5 kwietnia, czyli do Świąt Wielkanocnych, poczekamy na inaugurację ligową także na torach drugiej ligi z udziałem poznańskich Skorpionów. Szef PSŻ-u Poznań, pan Arkadiusz Ładziński. Panie prezesie, no to wybiegamy w przyszłość. Druga liga żużlowa, ciekawa w sezonie 2020, mimo że pandemicznym. Jak powinien wyglądać dla waszej drużyny znowu jakiś wyznaczony cel na te nowe rozgrywki, oby tylko ruszyły i może z kibicami?
No ja mam nadzieję, że będą z kibicami, mam nadzieję, że tych kibiców będzie dużo i będą chcieli przychodzić, szczególnie, że zbudowaliśmy według opinii także kibiców, bo to jest jakby bardzo ważne dla nas, zbudowaliśmy w miarę mocny skład. A jakie plany? No plany przede wszystkim takie, że z tego, co na tą chwilę wiemy, oczywiście to wszystko może się zmieniać, jak zwykle i musimy się do pewnych rzeczy przyzwyczaić, ale na tą chwilę mamy ruszyć normalnie w kwietniu i te rozgrywki mają trwać tak jak zawsze do września, października, czyli nie będzie takiej kumulacji. No i będą play-offy. Jakby ten plan minimum taki bardzo minimum to jest wejście do play-offów, ale tak naprawdę tych chętnych do play-offów będzie 5 drużyn z 7, które jadą.
To wymieńmy te 5 drużyn, które na dzisiaj pan uważa za tych, którzy powinni bić się o play-offy?
Przede wszystkim Spadkowicz, czyli Daugav Pils. Potem następny zagraniczny zespół to drużyna z Landshut. To są już dwie. No i kolejne polskie, czyli Opole, Rzeszów i Poznań.
Napomknął pan już o tym, że udało się zmontować interesujący skład i o nim sobie troszkę porozmawiajmy, ale zacznijmy od tego, który będzie za sterami. Wciąż Piotr Paluch, bo system z roku 2020 sprawdził się.
Tak, sprawdził się. Piotr jest naprawdę świetnym trenerem. Bardzo tu dużo w roku 2020 się mocno i realizował i można powiedzieć dużo wniósł do drużyny. Naprawdę to był bardzo dobry pomysł, więc Piotr Paluch będzie dalej będzie prowadził drużynę w rozgrywkach ligowych.
No to zaglądamy już do samej drużyny. Jakieś zmiany, prezentacje? Proszę powiedzieć o tych zawodnikach, którzy parafowali już umowy z PSŻ-em.
No przede wszystkim powiem o tych, którzy zostali u nas i zacznę od zawodników polskich. Jest to Lars Skupień i do tego Robert Chmiel. To jest ta dwójka podstawowych Polaków. Na gościu, czyli tym zawodniku, który będzie mógł jeździć jako zawodnik gość, będzie Rafał Karczmarz z Gorzowa i to jest właśnie ta nasza współpraca z Gorzowem. A jeśli chodzi o zagranicznych zawodników, to tu już jest ich dużo więcej, ponieważ został z nami Wolbert. Do tego wraca do nas Eda Kruczmar, z czego zauważyłem, że kibice bardzo się ucieszyli. Przyszedł do nas Tero Arnio. I to są takie 3 mocne strzelby. No i do tego mamy 3 młodych zawodników, których każdy z nich może podjechać pod U24. 3 młodych Duńczyków. Jest to Matthias Nielsen, którego kibice już mogli zobaczyć. Benjamin Basso, to jest bardzo młody zawodnik, ale rokujący, taki postępy. Myślę, że to będzie też fajny zawodnik. No i Jonas Seifer-Salk, 3. Duńczyk. Więc tych zagranicznych zawodników mamy dużo, jak to Piotr Paluch powiedział, no będzie ból głowy, ale myślę, że dzięki temu będzie, myślę, że ta drużyna rywalizowała w ten sposób, że przyniesie na koniec sezonu taki wynik, jaki kibice będą chcieli zobaczyć.
Panie prezesie, muszę zapytać się także o to, bo to w zawodowym sporcie rzecz ważna. Jak wygląda kwestia organizacyjno-sponsorska, tak to nazwijmy, na ten sezon 2021?
To, co najważniejsze, będziemy nadal jeździć jako Spechaus PSŻ Poznań. To jest bardzo ważne, że firma Spechaus nam zaufała i jest z nami w tym sezonie, ale to można powiedzieć, to nie jest koniec, bo już rozmawialiśmy o tym, że będą myśleli już o kolejnym sezonie. Jeśli chodzi o tych, można powiedzieć, naszych partnerów, którzy byli w sezonie 2020, tym niezwykle ciężkim, praktycznie większość zostaje. Jedni zmniejszają trochę swój udział, inni zwiększają, ale to, co jest ważne, zostają. No i pracujemy nad tym, żeby tych partnerów, tych sponsorów było jeszcze więcej, bo jest to potrzebne, żeby ta drużyna mogła się rozwijać i mogła robić dobre wyniki.
Zrobiliśmy sobie błyskawiczną analizę ligową, no to jeszcze tak puentując naszą rozmowę, dopytam o to, czy jako klub będziecie starać się także o innego rodzaju imprezy tutaj na Golęcińskim Stadionie?
Jeżeli będzie taka możliwość, to na pewno będziemy się starać, aczkolwiek na tą chwilę, na początek stycznia, to trudno powiedzieć, jakie imprezy będzie można robić, bo to jest cały czas związane z tymi wszystkimi obostrzeniami, które mamy w pamięci, bo ten rok 2020 na pewno przejdzie do historii nie tylko żużla, ale do światowego sportu, bo wiele imprez się nie odbyło, to był po prostu, można powiedzieć, taki rok, który mam nadzieję, że już się więcej nie powtórzy i będzie tylko lepiej.
Za 27 minut, godzina 20. Polskie Radio Poznań, audycja w sportowym rytmie. I tak po opowieściach o jeździectwie, o wyścigach samochodowych, motocyklowych, kartingowych i o sporcie żużlowym powracamy do koszykówki. No to postarajmy się leciuteńko popatrzeć na to, co dzieje się obecnie na parkietach, bądź co działo się tej dzisiejszej niedzieli, Wojtku, jeśli chodzi o wielkopolskie drużyny.
Grupa D, druga liga koszykarzy, między innymi trwające derby wielkopolskie. Rycerze Rydzyna podejmują Enea Basket Junior Poznań i to spotkanie w drugiej części zdecydowanie już pod dyktando gospodarzy, którzy prowadzą wysoko 83-60. Do zakończenia meczu niewiele ponad 6 minut. Trwa także starcie rezerw BM Slam Stali Ostrów Wielkopolski z Sudetami Jelenia Góra. Tutaj emocji zdecydowanie więcej, bowiem ostrowianie odrobili straty i to z nadwiązką. W tej chwili na niespełna 4 minuty przed końcem spotkania prowadzą 92-88. Przypomnijmy, że wcześniej Kosz Pleszew wygrał z drużyną Swiss Kronożary 93-68. Za nami już także dwa dzisiejsze mecze pierwszej ligi koszykarek. Lider Swarzęce pokonał na własnym parkiecie Łuskiego Widzewa 87-67. Nie udało się natomiast ekipie Pompak Stęczy Leszno, która przegrała na wyjeździe z Gokisem Kąty Wrocławskie 58-63.
Ale najpóźniej rozpoczęło się najważniejsze koszykarskie wydarzenie tego weekendu dla wielkopolskich kibiców, czyli mecze ekstraklasy żeńskiej koszykówki w hali Politechniki na Piotrowie. Enea AZS gra dzisiaj z GTK Gdynia. Było dobrze po dwóch kwartach. Co dzieje się na parkiecie obecnie? O tym ponownie nasz sprawozdawca Dawid Cytrowski.
18 punktów. Tyle wnosiła przewaga poznanianek po dwóch kwartach. Teraz ta przewaga jeszcze urosła. Dokładnie 61-40. 21 punktów przewagi na 3 minuty równo do zakończenia trzeciej kwarty tego spotkania. Absolutnie pod kontrolą ten mecz mają poznanianki. Tutaj wydaje się, że nic wielkiego podopiecznym trenera Grzegorza Zielińskiego nie powinno się wydarzyć, mimo że teraz była w tej sytuacji. Nie oddała rzutu Jamrai Zewit, ale faulowana i będzie za chwilę wykonywała rzuty osobiste. A skoro mamy chwilę, to warto wymienić dwa nazwiska, jeśli chodzi o drużynę z Gdyni. To Julia Niemojewska i Karolina Stefańczyk. Obie doskonale tutaj znane w Poznaniu, bo to były zawodniczki Enei AZS-u Poznań. Julia Niemojewska, rozgrywająca drużynę GTK Gdynia, dzisiaj gra. No, aktualnie jest na boisku, zdobyła 4 punkty, zdobyła także 5 asyst, rozdała. Całkiem nie najgorszy występ byłej zawodniczki Enei AZS-u Poznań. Natomiast Karolina Stefańczyk, to jest ciekawa historia, bo to jest świeża sprawa. Zdaje się, dzień przed Sylwestrem Enea AZS Poznań opublikował taki komunikat, w którym informował o rozwiązaniu za porozumieniem stron umowy z Karoliną Stefańczyk. Ona przeniosła się właśnie do zamykającej tabelę Energa Basket Ligi drużyny GTK Gdynia. ale był jeden warunek, to znaczy nie mogła dzisiaj zagrać. Ona jest ubrana w dres, natomiast nie jest wpisana do protokołu meczowego, więc dzisiaj na parkiecie oglądać jej nie będziemy. Teraz właśnie wspomniana chwilę temu Julia Niemojewska, ładna indywidualna akcja i punkty dla drużyny GTK Gdynia 63-21, wysokie 21-punktowe prowadzenie Enei AZS-u Poznań. 2:10 do zakończenia trzeciej kwarty tego spotkania i pełna kontrola Poznania Next w tym spotkaniu.
A my ten czas do połączenia ponownego z Dawidem Cedrowskim na mecz koszykarek Ekstraklasy. Wykorzystamy na mini magazyn piłkarski Wielkopolskie Gole. Oczywiście dzisiaj taki niewynikowy, bo już Państwu mówiliśmy sporo i o poznańskim Lechu, i o poznańskiej Warcie, o tym, że 30 stycznia rozpocznie się nowa runda futbolowej Ekstraklasie dla naszych drużyn, że o 15.30 stycznia na antenie MC Radia będziemy dla Państwa relacjonować mecz Warty Poznań z Krakowią, a później o 20.00 też w sobotę 30 stycznia już na naszej antenie, na antenie Radia Poznań, będzie bezpośrednia relacja z Zabrza z meczu Górnika z poznańskim Lechem. No ale oczywiście także Lech Poznań ma swoje rezerwy występujące na pułapie futbolowej drugiej ligi i tam ostatnio pewne rotacje. Mnóstwo obowiązków, jeśli chodzi o bycie szefem Akademii Piłkarskiej Lecha Poznań, ma pan Rafał Bulatowski, no i postanowiono zmienić go na funkcji szkoleniowca drużyny Lecha drugiego Poznań. Dosyć zaskakujący wybór. 31-letni, ostatnio pracujący w Zniczu Pruszków Artur Węska objął tę funkcję i tak mówił na naszej antenie.
Wiem, do jakiego miejsca trafiam, do jakiego klubu trafiam. Była pewna grupa trenerów, z której to Lech musiał wybrać odpowiednią osobę i ja mogę tylko być wdzięczny tym osobom i dumny tutaj z siebie, że wybrali mnie.
Panie trenerze, zgodzi się pan z takim stwierdzeniem, że praca w rezerwach danego klubu, no to będzie jednak trochę inna praca niż praca z zespołem. Tak jak pan wcześniej miał doświadczenie chociażby w Zniczu Pruszków. Tam jednak pewnie wszystko było podporządkowane pod grę seniorów i pierwszej drużyny, która występowała na drugoligowym froncie. Tutaj jednak te cele trzeba będzie umiejętnie rozłożyć.
Zdecydowanie, także tutaj to wiem, do jakiego miejsca trafiam i jakie cele są przede mną postawione. Odpowiednia hierarchia tych celów jest przede mną wyznaczona. Ja się absolutnie do tego modelu pracy wpisuję i to był też warunek, że tak powiem, podjęcia tej pracy, więc myślę, że tych celów pomniejszych jest bardzo dużo i ciężko będzie znaleźć taki jeden priorytetowy, główny, który będzie przyświecał. Natomiast tak jak pan wspomniał, wprowadzanie młodych zawodników do pierwszego zespołu, czy w ogóle do piłki seniorskiej na szczeblu drugoligowym, ogrywanie tych zawodników, to jest też ogromna praca trenera na takim poziomie mentalnym, żeby umieć tych zawodników zjednoczyć, odpowiednio nastawić mentalnie i sprawić, żeby wszyscy grali do jednej bramki.
Nie chcę powiedzieć, że Akademia Lecha Poznań jest w jakimś sensie korporacją, bo to pewnie by było zbyt duże słowo, natomiast ma pewnie jakąś swoją hierarchię, ma także sporą część pracowników i mnóstwo młodych zawodników, mnóstwo piłkarzy, którzy na poszczególnych szczeblach trenują, grają, są członkami tej Akademii. Jak dużo czasu panu zajmie, żeby jednak w tryby tej maszyny się wtłoczyć, dopasować?
Wiadomo, to jest praca trenera. To jest taki zawód, gdzie ja jestem do dyspozycji 24 godziny na dobę. Wiadomo, człowiek ma swoje życie prywatne, osobiste i zawsze trzeba o to dbać. I tam znajduję ostoję takiego spokoju i oderwania się trochę od pracy. Natomiast uważam, że będąc w takim klubie i mając takie narzędzia, takie możliwości, to trzeba czerpać z tego garściami i ja jestem gotowy do ciężkiej pracy, absolutnie nie uciekam od tego.
A kiedy rozpoczynacie przygotowania, kiedy będzie pan po raz pierwszy miał przyjemność poznać też chłopaków, swoich współpracowników, piłkarzy, jak to będzie wyglądało?
Znaczy ja się pojawiam zaraz po nowym roku, 4 stycznia prawdopodobnie w Poznaniu, tam odbędą różne właśnie rozmowy ze sztabem, wszystkimi ludźmi tutaj związanymi z pierwszą i drugim zespołem i wspólnie będziemy nakreślać cały tutaj plan okresu przygotowawczego.
Futbol w Radiu Poznań. Siedziby Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej. Można porozmawiać także o futbolowym szkoleniu. Najlepiej zrobić to z ekspertami z Akademii Mobilnej Młodych Orów. Panowie, przedstawcie się.
Jakub Wojtkowiak.
Błażej Czyżewski.
Zacznijmy od tego, co tutaj się dzieje na miejscu, jeśli chodzi o wasze także funkcjonowanie w Wydziale Szkolenia. Ten czas grudniowo-styczniowy to także czas najczęściej trenerskich konferencji. Udało się w czasie pandemii to jakoś zrealizować?
Tak, mimo pandemii zrealizowaliśmy konferencje w
formie online, czyli nie naturalnie, tak jak co roku spotykaliśmy się, czy to w Zalasewie, czy w Racocie. W tym roku sposób właśnie edukacji trenerów poprzez internet, poprzez właśnie takie spotkania online'owe. Ta konferencja odbyła się łącznie, uczestniczyło 300 trenerów. Wiemy, że zapotrzebowanie i chęć trenerów była znacznie większa, natomiast ze względów technicznych ta konferencja tak się odbyła. Jesteśmy zadowoleni ze względu na to, że mimo, że te warunki no, nie są takie, jakie byśmy sobie życzyli, czyli nie ma takiej klasycznej interakcji. Natomiast zaprosiliśmy tutaj trenera Bartłomieja Zalewskiego, który przedstawił temat, można powiedzieć, na czasie, ponieważ głównym tematem całej konferencji był system 1352, czyli nowy suplement narodowego modelu gry. Coś, co jest właśnie na czasie, coś, co niedawno powstało przez Departament Szkolenia Polskiego Związku Piłki Nożnej. Oczywiście w formule zarówno teoretycznej, jak i takiej praktycznej, czyli na zasadzie wideo, które też przygotowaliśmy specjalnie na te wydarzenia.
Chciałem zapytać o tę praktykę, bo nie ma nic lepszego niż wyjść jednak na boisko z trenerami, czy wyjść nawet jeśli warunki są halowe, pokazać im, zaprezentować taki pokazowy trening. Jak wy sobie tutaj także na terenie Wielkopolski z tym radziliście, bo też przez pewien czas na przykład było wstrzymane funkcjonowanie chociażby kadr wojewódzkich.
Tak, troszeczkę znowelizowaliśmy naszą formę i a propos konferencji, która się odbyła, to udało nam się zebrać zespół Warty Poznań i wspólnie nagrać zajęcie treningowe, które później przedstawiliśmy na kursokonferencji właśnie z trenerem Bartłomiejem Zalewskim. Natomiast jeśli chodzi o nasze szkolenia mobilnej Akademii Młodych Orłów, to również też jest troszeczkę zmodyfikowaliśmy i a propos takiej, oprócz takiej teoretycznej części wykładowej, również wspólnie stwierdziliśmy, że opracujemy takie ćwiczenia warsztatowe, czyli na bazie różnych ćwiczeń, gier. Mamy takie dla trenerów takie otwarte pytania, często wskazówki, korekty, jak oni by zmienili, zmodyfikowali jakieś ćwiczenie, utrudnili, ułatwili, dostosowali do kategorii wiekowej czy do poziomu umiejętności. I tak to wygląda nasze wsparcie edukacyjne dla klubów, dla szkółek certyfikowanych, które są w programie certyfikacji szkółek. Przyjedziemy tam na trening i będziemy go obserwować, a następnie później będziemy wspólnie z trenerami omawiać te zajęcia, gdzieś ewentualnie pomóc w tym, żeby rozwijać tych młodych zawodników. I tak to wygląda z tej strony właśnie praktycznej.
Rozmawiałem całkiem niedawno z trenerem, koordynatorem Wielkopolskim Związku Piłki Nożnej Marcinem Drejerem, który wspominał o tym, że no chce poszerzyć tę formułę wymiany poglądów między wami, trenerami. Czy to już funkcjonuje?
Tak, no chcemy, żeby środowisko ze sobą współpracowało, tak? A wiemy doskonale, że dopiero jak każdy pracujący z dziećmi, z młodzieżą będzie mógł wyrazić swoje zdanie, opinie i pewne doświadczenia, to na pewno jako związek, jako wydział szkolenia no będziemy się wzmacniać. Na pewno każdy głos, każda wskazówka jest przez nas odbierana. Wspólnie z trenerem koordynatorem no chcemy, oczywiście pandemia troszkę krzyżuje nam plany, ale na pewno chcemy, żeby nasze szkolenia, nasze takie warsztaty oraz też edukacyjne wizyty właśnie wspierały tych trenerów, którzy na co dzień prowadzą zajęcia i na co dzień działają, a z naszej strony przede wszystkim właśnie wesprzeć, pomóc, często zainspirować do jeszcze mocniejszej pracy. Mamy ku temu możliwości, mamy ku temu materiały, bo chociażby materiały, które co jakiś czas wypływają, czy to z Polskiego Związku Piłki Nożnej, czy zapraszani przez nas trenerzy, no chętnie dzielą się wiedzą, no i też na pewno naszym zadaniem i takim głównym celem jest to, żeby ta wiedza była przekazana, ale też, żeby była dobrze odbierana przez naszych trenerów działających w środowisku wielkopolskim.
Nowy rok 2021, także nowy rok w piłce nożnej. Znowu rok nietypowy, bo przyspieszony, jeśli chodzi o tę pierwszą reprezentację, eliminację Mundialu Katar 2022. Mamy nadzieję, że odbędzie się finałowy turniej Mistrzostw Europy, czyli Euro 20 przełożony na 21. każdy piłkarz, każdy trener, każdy kibic ma swoje marzenia. Mówił troszkę o przyszłości już, jak to ma wyglądać trener Błażej Krzyżewski, no to jakie są te marzenia Jakuba Wojtkowiaka? Jak będziecie chcieli działać w 2021?
Jeśli chodzi o mobilne AMO i Wydział Szkolenia, to z pewnością chcielibyśmy kontynuować znowelizowaną formę rozgrywek turniejowych Żaków bez wyników, bez tabel, po to, żeby trenerzy, ale również rodzice mieli wpływ na dobry, zdrowy rozwój społeczny, ale też sportowy młodych zawodników, tych najmłodszych adeptów, żeby chłonęli pasję do futbolu, ale żeby również wyciągali z tego naukę. Nie tylko wynik, nie tabela, tylko przede wszystkim nauka umiejętności indywidualnych i rozwój jako człowieka, co będzie się w przyszłości działo z tym zawodnikiem. Czy będzie dalej kontynuował przygodę, czy będzie kontynuował przygodę na wysokim poziomie, czy będzie później te umiejętności, których się nauczy, utrwalał, a z czasem doskonalił po to, żebyśmy mieli silną ligę i w Wielkopolsce, ale również, żebyśmy mieli silne reprezentacje młodzieżowe, które będą reprezentować nas na arenie międzynarodowej jak najczęściej.
Bo taki jest cel oczywiście szkolenia w młodzieżowej piłce nożnej, zarówno tej męskiej, jak i kobiecej, o której też jeszcze w tej audycji powiemy. Ale teraz wracamy ponownie do koszykówki, bo niektóre mecze z udziałem wielkopolskich drużyn się zakończyły.
Drugoligowe starcie wielkopolskich ekip Rycerzy Rydzyna z Eneą Basket Junior Poznań. Zwycięstwo gospodarzy 89-81. Ostatecznie także Ostrów też się cieszy, bowiem rezerwy BM Slam Stali dzisiaj pokonały DT Jelenia Góra 97-94. To końcowe rezultaty obu tych spotkań.
Jeżeli chodzi o żeńską koszykówkę, to przypomnijmy dzisiaj pierwszoligowe spotkania.
Lidera Swarzędz z Widzewem Łódź 87-67 dla zespołu z Wielkopolski i porażka Tęczy Leszno. Zespół ten przegrał w kątach wrocławskich z Gokisem 58-63.
Nie trzeba być specjalnym wróżbitą, by przewidzieć dzisiejsze zwycięstwo w meczu Ekstraklasy Enei AZS-u Poznań z GTK Gdynia. Zdaje się, że potwierdzi te słowa nasz sprawozdawca Dawid Cytrowski. Halo Dawid.
8 minut 22 sekundy do zakończenia tego spotkania i naprawdę tutaj jakieś tsunami, trzęsienie ziemi musiałoby się wydarzyć, żeby poznanianki te zwycięstwo wypuściły z rąk, bowiem prowadzą 69-43. Teraz przerwa na żądanie trener Jovany Szkerowicz, natomiast wydaje się, że tutaj krzycząca, podpowiadająca czarnogórska pani trener nie jest w stanie chyba wiele zdziałać, żeby jeszcze jakoś natknąć swoje podopieczne do jakichś zmasowanych ataków, bo rzeczywiście w zasadzie w każdym elemencie koszykarskiego rzemiosła poznanianki są dzisiaj od gdynianek lepsze. Mówiłem w pierwszym wejściu, że muszą radzić sobie bez Julii Adamowicz, czy podopieczne trenera Grzegorza Zielińskiego. Końcówkę tego spotkania zagrają także bez Jamrise Davis, która już się w trzeciej kwarcie dość szybko wyfaulowała, no i tutaj muszą kombinować ze składem trenerzy Tomasz Baszak, Grzegorz Zieliński, ale to też dobrze dla tych młodych zawodniczek, które dostaną swoje minuty. Piasecka, Nowicka, Parzeńska, one wszystkie pograją, więc to większe w wymiarze czasowym wydaje się, że to same pozytywy, no bo też będą szukać się i będą miały okazję pograć na tym najwyższym poziomie rozgrywkowym. Zresztą Aleksandra Parzeńska za chwilę będzie wykonywać rzuty osobiste, więc zobaczmy, czy jeszcze to prowadzenie będzie bardziej okazałe. 69-43, już 70, bo pierwszy rzut osobisty przez Aleksandrę Parzeńską został wykorzystany. No to zobaczmy, czy trafi po raz drugi. Jedno, drugie, trzecie odbicie piłki od podłoża. Przykuc, rzut. No i po raz drugi piłka w koszu. 71-43. 8 minut 20 sekund do zakończenia tego spotkania. Wysokie prowadzenie Enei AZS-u Poznań w meczu z GTK Gdynia.
Dziękujemy bardzo. Zmieniamy dyscyplinę. Teraz znów wracamy do futbolu w wykonaniu pań. I posłuchajmy, jak radzą sobie, jak mogą sobie radzić w 2021 roku przedstawicielki tej dyscypliny z Wielkopolski.
Kobieca piłka nożna w naszym kraju, jeśli podsumowywać, jeśli patrzeć w przyszłość w sezon 2021, to najlepiej z ekspertem, a takim bez wątpienia jest trener reprezentacji Polski w futsalu, a także opiekun AZS-u AM Poznań, kiedyś też piłkarz poznańskiej Warty, Wojciech Weiss. Zacznijmy od tej trawiastej reprezentacji. Czy jest jakiś postęp, jeśli chodzi o biało-czerwone piłkarki trenera Miłosza Stępińskiego?
Myślę, że jest postęp, na pewno. Fajnie, że dziewczyny wyjeżdżają na zachód, że grają w dobrych zachodnich klubach i to widać, że ten poziom reprezentacji idzie w górę. Ja nie mam takiego komfortu w reprezentacji futsalu, niestety, dziewczyny wszystkie grają w Polsce, jeszcze zachód nas nie chce, że tak powiem, ciężko wyjechać dziewczynom, a myślę, że te dziewczyny właśnie na trawie, które grają w tych dobrych klubach jak PSG, Wolfsburg, na pewno ich poziom idzie zdecydowanie do góry i tej kadrze dają bardzo dużo, co zresztą widać i to fajnie, bo myślę, że ta kadra, że tak powiem, widać mecz na mecz, jest coraz lepiej gra, coraz lepiej wygląda i tylko liczy na to, żeby awansowała do finału Mistrzostw Europy czy Mistrzostw Świata, bo wtedy to na pewno będzie kop taki dla całej kobiecej piłki w Polsce.
bliższa ciału koszula, czyli twoja reprezentacja futsalowa, skoro tej piłki kobiecej reprezentacyjnej rozpoczęliśmy? Jak to wygląda?
No tak na razie nie wygląda. Jesteśmy prawie ponad rok już tak naprawdę w zawieszeniu, bo gdzieś tam w grudniu graliśmy chyba ostatnie mecze z Holandią, potem graliśmy jeszcze bodajże w grudniu chyba w Toruniu ze Słowenią, także praktycznie minął rok od tego, jak się widziałem z dziewczynami. Mam nadzieję, że gdzieś tam na przełomie marca, kwietnia uda się zrobić w końcu zgrupowanie, bo jakby nie patrzeć, w październiku mamy już eliminację do Mistrzostw Europy, musimy się zmierzyć z wicemistrzem Europy z Portugalią. No niestety, no też liga wygląda troszeczkę słabsza niż była w zeszłym roku, odszedł UJ Kraków. Gdzieś tam dziewczyny z innych klubów troszeczkę się porozchodziły i no i ten poziom niestety poszedł troszeczkę w dół w tej lidze. No dla mnie trenera Arbenacji też jest ciężko, bo tych dziewczyn jest coraz mniej do wyboru. Natomiast liczę na to, że ten sezon wykreuje nowe dziewczyny, które będziemy mogli do tej kadry powołać.
To zerknijmy teraz znowu na nasze wielkopolskie, poznańskie podwórko, od Wielkopolski. Znowu zacznijmy od Trawy. Chcę cię zapytać o to, bo no zawsze taką lokomotywą była ekipa Kolińskiego Medykan, ale to już nie jest taki zespół, który absolutnie w cuglach wygrywa Mistrzostwo Polski. Też Roman Jaszczak i Medyk Kolin mają swoje kłopoty.
No tak, na pewno gdzieś tam pieniądze, to pieniądze jakby nie są w życiu najważniejsze, natomiast sporcie są potrzebne i są kluby, których tych pieniędzy mają troszeczkę więcej i wtedy łatwiej jest na pewno ściągnąć fajne dziewczyny, zapewnić im jakieś warunki. Szkoda tego Medyka, bo w pewnym momencie wyglądało to naprawdę bardzo fajnie. Fajnie mieli te podstawy, bo tam klasy sportowe, szkole podstawowej, liceum, potem gdzieś tam przychodzili nawet na studia. Ta ciągłość była. Nie wiem, jak to tam od środka, natomiast no, na pewno jest gorzej niż było. Natomiast ja liczę, że ten Medyk jeszcze odpali i na pewno co roku o medale będzie się bił.
Na pewno też aspiracje zgłasza teraz pierwszoligowa Polonia Środa Wielkopolska, ale to jest temat na inne opowiadanie. A jak to wygląda, bo rozmawiamy na terenach Poznańskiego Uniwersytetu, które się rozwijają sportowo, też pod kątem tej trawiastej kobiecej piłki nożnej. Możemy o tym rozmawiać?
Na pewno. W tym roku mamy dwa zespoły w czwartej lidze na trawie. Mamy akademię, gdzie już trenuje prawie 80 dziewczynek. Uniwersytet wybudował nam wspaniałe boisko, dużo obok hali, także naprawdę warunki mamy do trenowania wyśmienite. Mamy piękną halę, piękne boisko, las obok, siłownie, basen, salki do aerobiku, korty tenisowe, boisko do beachsoccera. No naprawdę obiekty są fantastyczne, nic tylko grać, trenować. No troszeczkę martwi mnie to, że mało jest dziewczyn tutaj chętnych gdzieś tam do tej piłki nożnej. Musimy gdzieś tam ich szukać, namawiać, te dziewczyny, ale ja jestem, tak powiem, dobry myśli. Fajnie to wygląda, dwa zespoły w tej czwartej lidze grają, walczą o awans. Nie wiem, czy się uda w tym sezonie, ale jak nie w tym sezonie, no to przyszły sezon chcemy już tak potraktować bardziej poważnie i się o ten awans włączyć. Mówię, przyszłość w dziewczynkach. Mamy dziewczynek młodych bardzo dużo, tutaj Alicja Zając jakby to wszystko koordynuje tam w akademii i to jest nasza przyszłość, uważam.
Powiedziałeś Alicja Zając, no to błyskawicznie jeszcze na koniec tej rozmowy wracamy do futsalu, do drużyny AZS UAM Poznań pod twoją wodzą, twojego sztabu, bo to jest coś, co kibicom się dobrze kojarzy. Zawsze trafiacie do tej walki o najwyższe laury. Walczycie w Ekstralidze Kobiecego Futsalu Polskiego Związku Piłki Nożnej i co, tutaj też możemy liczyć po prostu na kolejne medale?
Na pewno, no ja uważam, że mamy bardzo silny zespół, bardzo wyrównany przede wszystkim. Nie mamy słabych ogniw, mamy gdzieś tam 15-16 dziewczyn na naprawdę równym, wysokim poziomie. Ja też sobie zdaję sprawę, bo gdzieś tam już zaobserwowałem od kilku lat, jak ten zespół prowadzę, że zawsze po jakimś dużym sukcesie mamy bardzo słaby sezon. Zdobywaliśmy Mistrzostwo Polski, potem nie awansowaliśmy do Final Four, zdobyliśmy jakiś srebrny medal, potem zajęliśmy czwarte miejsce. Także boję się tego sezonu, bo w zeszłym sezonie zdobyliśmy srebrny medal, czyli wychodziłoby, że w tym sezonie będzie słabo. Początek był bardzo fajny, gdzieś tam złapaliśmy taki troszeczkę dół, pewnie one to są na siebie bardzo wkurzone, no ale wiem, że te dziewczyny stać na świetną grę, wiem, że na pewno włączymy się w walkę o medale. Mam nadzieję, że to jest taki plan minimum, awans do Final Four, a tam się wtedy może wydarzyć wszystko. Stać te dziewczyny na medal, stać je nawet na Mistrzostwo Polski, bo wiem, co potrafią, widzę, co robią na treningach, także jestem spokojny o ten sezon.
Za 4,5 minuty, godzina 20 na antenie Radia Poznań powoli dobiega pierwsze tegoroczne w 2021 roku wydanie audycji w sportowym rytmie. Dużo dzisiaj na żywo o koszykówce. No to w takim razie zajrzyjmy. Chyba nie skończy się do godziny 20 mecz Ekstraklasy NEI AZS-u Poznań z GTK Gdynia, ale możemy być spokojni, bo raczej zwycięstwo będzie przy poznaniankach. Zapytajmy zatem jeszcze i prosząc o krótki meldunek Dawida Cytrowskiego.
5 minut do zakończenia tego meczu pozostało, 74-48, bardzo wyraźna przewaga drużyny AZS-u Poznań. No i też trzeba powiedzieć, że kończy ten mecz trener Grzegorz Zieliński absolutnie polskim składem, bo w tym momencie na parkiecie Piasecka, Rogozińska, Marciniak, Parzyńska i Banaszak, więc młode polskie koszykarki będą kończyć to spotkanie. To też dobrze, że one będą swoje minuty dostawać. No fakt, że pojawiło się dużo młodych polskich koszykarek, niestety wpłynął też na jakość gry poznańskiej drużyny. Ostatnie kilka minut dużo na dużo niższej skuteczności drużyny AZS-u, no ale sytuacja na boisku jest taka, że warto dać te szanse młodym zawodniczkom. Wysokie bowiem prowadzenie 24-punktowe w tym momencie, 74-50. Jeszcze rzut oka statystyki. Na razie najlepszą zawodniczką tego meczu bez wątpienia kapitan drużyny NEI AZS-u Daria Marciniak, 20 punktów, 11 zbiórek. Naprawdę fantastyczne spotkanie środkowej drużyny NEI AZS-u Poznań. Podobnie zresztą jak i koleżanek, które na 4 minuty i 12 sekund przed zakończeniem tego spotkania prowadzą z GTK Gdynia 74-50. Końcowy wynik tego meczu podamy w serwisie informacyjnym o godzinie 21:00.
Tak właśnie się stanie. O tym meczu opowiadał Państwu Dawid Cetrowski. No to skoro jesteśmy jeszcze przed serwisem o godzinie 20:00, to czas podsumować wydarzenia sportowej niedzieli. Najbardziej radosne to oczywiście występy biało-czerwonych skoczków podczas turnieju czterech skoczni dzisiaj na austriackiej obiekcie w Bergisel w Innsbrucku.
Zgadza się, Kamil Stoch wygrał tam kolejny konkurs turnieju czterech skoczni. Trzecie miejsce zajął inny nasz reprezentant Dawid Kubacki, a obu Polaków przedzielił Słoweniec Angela Niszek. Na czwartej pozycji zawody zakończył Piotr Żyła, 18 był Andrzej Stękała, 19 Aleksander Zniszczał. Dzięki zwycięstwu Stoch objął prowadzenie w klasyfikacji generalnej turnieju, a drugi jest Kubacki. Trzecie miejsce zajmuje Norwek Halvor Egner Granerud. Czwarty i ostatni konkurs rozegrany zostanie 6 stycznia w Bischofshofen. Trzymamy kciuki, aby ten turniej, który tak nieciekawie rozpoczynał się dla naszych reprezentantów w związku z decyzjami niemieckiego sanepidu, ostatecznie przyniósł nam jak najwięcej radości.
Czekamy zatem na Święto Trzech Króli i na nasze sportowe serwisy, w których także będziemy informować o znakomitych, mamy nadzieję, i występach polskich skoczków. Niech zwycięży albo Kamil Stoch, albo Dawid Kubacki, albo Piotr Żyła, a my już tak zerkając za szybę widzimy, że na belce startowej przygotowuje się do rozbiegu przed listą przebojów muzyki klasycznej redaktor Ewa Mikołajewska. Noworocznie, no to może być rzeczywiście, już przyznałeś, widzę, za styl najwyższe noty.
I szykuje się rekord skoczni, moim zdaniem.
Szykuje się rekord skoczni na pewno. Kapitalnie telemarkiem wyląduje także przy realizatorskiej konsolecie Łukasz Kurzawski, któremu dziękujemy za realizację audycji w sportowym rytmie, a przyjemność spotkania się z Państwem w pierwszej niedzielnej audycji w sportowym rytmie w roku 2021 mieli
Wojciech Bernard
i Krzysztof Ratajczak. Dziękujemy, do usłyszenia. Wysokich lotów i pięknych strobo Państwu życzymy przez cały rok i dużo sportowych emocji.